Witam w kolejnym odcinku audycji Medyczne ABC. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Henryk Usowicz, specjalista chirurg.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Witam państwa i moja nieodłączna trema też państwa.
Dzisiaj porozmawiamy o żylakach. Żylaki kojarzą się pewnie większości naszych słuchaczy po prostu z żylakami na nogach. A to nie jest do końca prawda, bo żylaki mogą również dotyczyć organów wewnętrznych. Jak to z tym jest? Gdzie możemy spotkać takie żylaki?
Panie redaktor, no na pewno pani redaktor ma na myśli żylaki przełyku i żylaki dna żołądka. Jeżeli tego typu choroba występuje, to zawsze na chorego patrzymy jak na ciężko chorego. Dlatego, że tego typu przypadłość towarzyszy nadciśnieniu wrotnemu. Natomiast nadciśnienie wrotne to jest patologia ustroju, za którą w 90% jest odpowiedzialna marskość wątroby, a w 10% za krzepica żyły wrotnej. W momencie, kiedy ciśnienie, ja nie będę wymieniał, że musi być powyżej 12 mm słupa rtęci, ale jeśli to ciśnienie w żyle wrotnej przekracza właśnie tą wielkość, krew szuka gdzieś ujścia. I to ujście skrążenia wrotnego, najbliższe miejsce, gdzie to ujście znajdzie, to jest okolica dna żołądka. I w ten sposób dochodzi do powstania żylaków przełyku lub żylaków dna żołądka. Żylaki przełyku, panie redaktor, są proste do rozpoznania. Ja jestem endoskopistą 39 lat. Bardzo łatwo je rozpoznać w badaniu endoskopowym. Natomiast żylaki dna żołądka są w mojej opinii bardzo trudne do rozpoznania. Ja w swojej praktyce wieloletniej, endoskopowej i chirurgicznej widziałem żylaki dna żołądka tak naprawdę może paręnaście razy. Mozaikowa jest wówczas błona śluzowa i przypomina skórę węża. Panie redaktor, ja nie widziałem tak naprawdę, nie przyglądałem się skórze węża, także nie potrafię tych żylaków dna żołądka do końca zdefiniować. To, co nam pomaga, to szkolenia. W momencie, kiedy jesteśmy w Giżycku, oglądamy slajdy do pana docenta Marka z Katowic, czy jesteśmy w Warszawie na Living Endoscopy, czy na innym szkoleniu, wówczas pokazują nam bardzo dużo obrazów endoskopowych. To zostaje w naszym mózgu i pozwala lepiej oceniać błonę śluzową, czy przełyku, czy żołądka.
Czy to jest niebezpieczna choroba?
Panie redaktor, choroba jest szalenie niebezpieczna. Największe krwotoki, jakie widziałem z przewodu pokarmowego, to nie były krwotoki z wrzodu, to nie były krwotoki z raka, żołądka, czy nawet przełyku. To zawsze były krwotoki żylaków przełyku lub żylaków dna żołądka. Ale operowałem około 20 lat temu augustowskiego chorego, który miał marską wątrobę, ogromne krwotoki z przełyku. Potrafi wyrzucić siebie 1/3, przepraszam za kolokwializm, wiadra świeżej krwi. Podaliśmy mu 22 jednostki krwi, czyli 11 litrów. Chory nam praktycznie umierał. Udało się zrobić tak zwaną transsekcję, czyli przecięcie żył, przecięcie przełyku. To uratowało tego chorego. Spotykałem tego chorego w Augustowie na nartach wodnych i nie tylko przez wiele, wiele lat. Mam nadzieję, że dzięki naszym poczynaniom żyje dzisiaj, mimo ciężkiej choroby. Żylaki są wyrazem choroby, marskości wątroby lub zakrzepicy żyły wrotnej. To jest obraz czegoś, że w organizmie dzieje się coś szalenie złego. Ani dietą, ani lekami, ani bandingiem. Banding to takie rzucanie na żylaki gumowych podwiązek, które zamykają się, to w gastroenterologii nazywa eradykacją żylaków. Tak naprawdę to do końca nie pomaga. Proszę sobie wyobrazić, że koledzy robią banding w żylakach przełyku, a w tym czasie w 8% powstają żylaki dna żołądka, bo ta krew szuka w innym miejscu ujścia. Natomiast jedyne dwie rzeczy, które tu mogą pomóc, ale nie wyleczyć, bezwzględne odstawienie alkoholu. I druga rzecz, przeszczep wątroby, marskiej wątroby, czyli dajmy na to młodemu człowiekowi nowej wątroby. Ja mam takich chorych. Nawet pod Żarnowem jest młody chłopak, który akurat jest kuzynem mojej żony, który super się trzyma po przeszczepie wątroby. A przedtem miał to, o czym mówimy.
Skąd w ogóle biorą się te żylaki na żołądku? Z jakimi chorobami należy to łączyć i jakie objawy powinny nas niepokoić jako pacjentów?
Pani redaktor, co najmniej 20 jednostek chorobowych prowadzi do powstania żylaków przełyku i dna żołądka.
To bardzo dużo.
To są co najmniej. To są jednostki chorobowe, które powodują marskość wątroby. Może być poalkoholowa. Marskość może być pozapalna. Marskość, czyli ta przebudowa, kiedy dochodzi do włóknienia, do śmierci hepatocyta, a później na to miejsce powstają jakby nowe, ale już złe komórki wątrobowe w postaci guzków. Wówczas dochodzi do marskości drobno- lub wielkoguzkowej. Do tego prowadzi szereg rzeczy, począwszy od leków, poprzez zakrzepicę żyły wrotnej, poprzez niewłaściwe jedzenie, poprzez chemię, która nas otacza, 1000 różnych rzeczy może spowodować marskość. Dla mnie number one zapalenie wątroby typu B i C i druga rzecz niestety alkohol. Panie redaktor, zdarzyło mi się na łamach tutaj występu państwa chwalić, że alkohol jest dla ludzi, ale nie dla ludzi z marskością. Nie dla ludzi, którzy mieli kontuzjowaną wątrobę. Nie ma leczenia, trzeba przyczynę wyleczyć, czyli marskość wyleczyć. Nie da się tej marskości wyleczyć. Ona z reguły poszła za daleko. Teraz się trzeba modlić, żeby nie było kolejnego krwotoku. Krwotoki są fatalne. Ja, kiedy pani na świecie nie było, 35 lat temu byłem na Banacha w Instytucie Chirurgii i pacjenci zgadzali się na karkołomną operację trwającą 4 do 6 godzin. Się z angielskiego ładnie to nazywa Porto Cavalchan, to w klinice słynnego profesora Szczerbania. Dlaczego się zgadzali? Bo jak chlusnął krwią, widział pół wiadra krwi, to się chory na wszystko zgodzi w takim dramatycznym stanie.
A co z objawami? Jak to rozpoznać? Co powinno nas niepokoić?
Panie redaktor, objawy są bardzo różne. Pierwszym objawem marskości wątroby, który może od tak sobie wystąpić, jest zmęczenie. Może być najzwyczajniej w świecie zmęczony, nie wiedzieć dlaczego. Są no już bardziej burzliwe objawy typu żółtaczka, chory zaczyna żółknąć. W momencie, kiedy chory ma marskość i żółknie, to ta marskość z reguły jest bardzo, bardzo zaawansowana. Co jest ciekawego, to profesor Butruk w Warszawie nas nauczył. Jeżeli znaleźliśmy żylaki przełyku, to nie musimy szukać marskości wątroby. Bo pani redaktor, ta marskość wątroby w chorym już jest. Jeśli nie marskość, to zakrzepica żyły wrotnej. Troszkę inaczej pani redaktor jest z żylakami dna żołądka. Jeżeli one są odosobnione, a nie ma żylaków przełyku, to może dojść do zakrzepicy żyły śledzionowej. Taka ważna żyła idąca, powiedzmy sobie, od pnia trzewnego czy do pnia trzewnego, od śledziony do pnia trzewnego. W momencie, kiedy dochodzi do jej zakrzepicy, wówczas mogą wystąpić żylaki dna żołądka. Kiedy one występują? Kiedy chory ma chorą trzustkę. Przykład raka trzustki. Wówczas chory może mieć izolowane żylaki dna żołądka. Całe szczęście w mojej szalenie bogatej w endoskopie, myślę, że tysiące badań endoskopowych zrobiłem, pani redaktor, to jest rzadkość. Całe szczęście. Ale jak to spotykam u chorego, to się bardzo smucę.
A czy te objawy żylaków dna żołądka różnią się od żylaków przełyku?
Pani redaktor, praktycznie nie. Jest to ta sama choroba. Ale ja pani dziękuję za fenomenalne pytanie, objawy. Bo pani redaktor, objawy w rozumieniu pacjenta, który przychodzi do lekarza, to jest zupełnie coś innego. To, co on w badaniu podmiotowym, czyli w wywiadzie zgłasza, a co innego, to, co przyjmuje lekarz leczący. Jeżeli jest pełne zrozumienie, próbujemy wejść, czasem mimo ogromnego zmęczenia, w sedno objawów, które przedstawia pacjent, to proszę mi zaufać. Jestem facetem 40-letnim stażem lekarskim plus parę lat koła chirurgicznego. Wówczas ten pacjent będzie lepiej leczony, łatwiej się go da wyleczyć. Z czym by nie był. Czy z banalną dyspepsją czynnościową żołądka, czy z refluksem przełyku, czy z czymś bardzo groźnym typu krwotoki z górnego lub z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Rozmawialiśmy w poprzednich audycjach na przykład o wrzodach żołądka, teraz mówimy o żylakach żołądka. Co zrobić, żeby ten żołądek funkcjonował nam normalnie?
Panie redaktor, ten żołądek nigdy nie będzie normalnie funkcjonował, natomiast my nie znamy pewnych mechanizmów odpowiedzialnych za to, żebyśmy mogli coś połknąć, żeby posiłek, który jemy, nie zdajemy sobie sprawy, że jak brakuje śliny, to my tego nie przełkniemy. Szereg rzeczy, włącznie z naszym mózgiem, za te fizjologiczne rzeczy, pani redaktor, w przełyku i w żołądku, bo to jest bardzo z sobą scalone, odpowiada. To, że my połykamy, do tego jest potrzebne gardło. Do tego jest potrzebna ślina, do tego jest cudowna, bardzo krótkiego narządu, 20, może do 26 cm ma przełyk. Państwo słuchający naszej audycji nie wiedzą, że ten przełyk cały czas jest zamknięty. Jak ja zaglądam endoskopem, on się dopiero rozpręża do szerokości 2-3 cm. Mało tego, za akt połykania odpowiada malutki ośrodek, który mieści się w mózgu, pod wzgórzu, na grzbiecie tego podwzgórza i tam jest ośrodek połykania. Jeżeli tam będzie mikroudar, nie będziemy w stanie połykać. Ja znam taką chorą, która jest moją koleżanką, która miała w pewnym momencie zaburzenia połykania. My musieliśmy jej PEG zamontować. Ona miała problemy z połykaniem. Zobaczcie państwo te najprostsze rzeczy, jak są cudownie w człowieku super komputerowo skonstruowane. Podobnie z żołądkiem. Żołądek jest bardzo nieduży. Od litra do 1,5 litra. Ale są żołądki u ludzi otyłych do 6 litrów. Żołądek składa się, pani redaktor, z 3 części. Pierwsza część, powiedziałbym, przy trzonie, przy dnie żołądka, to jest jakby tylko zbiornik naszego pokarmu. Natomiast druga część, ta dalsza, idąca w kierunku odźwiernika, to jest część, gdzie jest fala perystaltyczna, która przepyka rozdrobniony pokarm i kwas solny przepycha dalej do dwunastnicy, do jelita, do trawienia. Pani redaktor, myślę, że cholera, wszyscy lekarze może nawet tego nie wiedzą. Żołądek ma rozrusznik. Na krzywiźnie większej, między pierwszą a drugą częścią, które przed chwilą wymieniłem, znajduje się specjalny rozrusznik, który wysyła bodziec elektryczny, żeby ten żołądek mógł pracować. Za chwilę, jeśli pani pozwoli, przejdę do zaburzeń czynnościowych, powiem, dlaczego do nich dochodzi. Jest szalenie dużo kwasu. Ta kwasota w żołądku, czyli kationy H+, te kwaśne kationy, jest ich 1 000 000 razy więcej niż we krwi. To jest też następny taki cud w człowieku. A to pozwala, że jeżeli zjemy coś tłustego, czy kawałek boczusia, no w piątek dzisiaj nie, ale generalnie my mężczyźni lubimy boczek, no to to będzie przygotowane przez kwas solny i proteiny, czyli białka i tłuszcze do trawienia. Że enzymy trzustkowe, które dwunastnicy otoczą pokarm, będą mogły trafić. Ale do tego potrzebny też jest kwas solny, żeby to jak najlepiej przygotować. Pani spytała o zaburzenia czynnościowe żołądka. Część moich pacjentów, których mam przyjemność leczyć, ja widzę w pierwszym kontakcie, że nie mamy do czynienia z rakiem, nie mamy do czynienia z wrzodem, nie mamy do czynienia nawet ze stanem zapalnym żołądka. Mamy do czynienia z tak zwaną dyspepsją czynnościową. Kiedyś w starych czasach, kiedy szykowałem się do jakichś tam egzaminów z gastroenterologii, czytałem Yamadę, taki japoński podręcznik, że dlaczego my jesteśmy tacy pełni pojedzenia? Dlatego, że ta pierwsza część żołądka, gdzie trafia nas pokarm, potrafi się bardzo rozszerzyć i przyjąć to wszystko. Niestety to u części ludzi nie działa to rozszerzenie i proszę zauważyć, czasem jemy, za chwilę jesteśmy syci. Czujemy się wzdęci, jest nam niedobrze, mamy nudności, mamy objawy pewne bardzo niepokojące, a czasem nawet wymioty. Przecież o tych wymiotach prasa nie pisze, dlaczego my wymiotujemy. Za odruch wymiotny, który czasem uwalnia nasz żołądek od zbędnego lub nawet niedobrego posiłku, są odpowiedzialne mięśnie przełyku, jest odpowiedzialny żołądek, jest odpowiedzialne jelito cienkie, jest odpowiedzialna tłocznia brzuszna, ale znowu jest centralnie, wymioty są sterowane z rdzenia przedłużonego. Tam jest ośrodek odpowiedzialny za wymioty. Jeśli tam będzie mikroudar, to moi przyjaciele neurolodzy się obruszą, że usowicz, chirurg wkracza w ich pole. Jeśli tam będzie mikroudar, chory może bez przerwy wymiotować.
Chyba najlepszym podsumowaniem będzie, że obserwujmy nasze ciało, bądźmy dla niego dobrzy, bądźmy dobrzy dla naszego żołądka. Uważajmy z tym alkoholem, który jest czynnikiem, no niestety, wielu chorób. No i regularnie się badajmy.
Zgadzam się. Z alkoholem się też zgadzam, mimo że jestem mężczyzną i ten alkohol część mężczyzn lubi, ja pewnie troszkę też. Natomiast ja wspomniałem, pani redaktor, o tej dyspepsji czynnościowej. Definicja dyspepsji, tej dyspepsji czynnościowej, tej żołądkowej jest następująca. Objawy muszą być przez 12 tygodni, niekoniecznie pod rząd. W ciągu 12 miesięcy, jeśli się powtórzą, to jest dyspepsja czynnościowa. Jeżeli lekarz rodzinny, czy lekarz specjalista będzie leczył i to leczenie nie wychodzi i odbyło się badanie endoskopowe, proszę uderzać do służby zdrowia, czy może do ochrony zdrowia, nie lubię sformułowania służba zdrowia mocniej, proszę szukać chorób zapalnych, chorób organicznych, chorób, które powodują zagrożenie życia. Panie redaktor, ja z refluksem żołądkowo-przełykowym mam do czynienia codziennie, bo to wśród redaktorów, którzy tu siedzą, 30% na pewno ma refluks. Ale refluks żołądkowo-przełykowy, pani redaktor, nie jest chorobą, jest to objaw. Natomiast choroba refluksowa to już jest choroba, bo ona daje pewne określone objawy, pewne określone powikłania. I pani redaktor, 50% bólu w klatce niewieńcowego, nie, przepraszam za kolokwializm, nie od sercowego, to są bóle w przebiegu choroby, powtarzam, nie refluksu, tylko choroby refluksowej. Ale pani redaktor, nie dajmy się uśpić. Mamy w koło znakomitych kardiologów, lekarzy znających się na sercu. I jedno badanie w tym kierunku, czy nie mamy do czynienia z chorobą wieńcową, czy nie mamy do czynienia z zatkaniem bardzo ważnych naczyń, nie definiuje, że za miesiąc, za dwa nie mamy z tym do czynienia. Żeby też w chorobie refluksowej, panie redaktor, nie być takim zaślepionym, że to na pewno refluks. Szukajmy czasem, przepraszam za kolokwializm, jeszcze raz szukajmy serca. Nie zapominajmy, pani redaktor, w chorobie refluksowej o sercu.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan dr Henryk Usowicz.
Szanowni państwo, pani redaktor, jestem zaszczycony, że w moim kochanym radio mogę porozmawiać z państwem. Dziękuję bardzo.
Słuchaj audycji w każdy poniedziałek i piątek o 12.35. Powtórka programu tego samego dnia o 18.35.